z łaski Boga. Dzisiaj jesteśmy zgromadzeni w takim składzie, jak jesteśmy. Jak pamiętacie, zapewne z wielu pobytów w zborze, za każdym razem jest inna grupa ludzi. Zawsze jest ktoś nowy, zawsze ktoś jest pierwszy raz i zawsze jest ktoś, kto potrzebuje usłyszeć radosną nowinę o zbawieniu Pana Jezusa. Kiedy rozmyślałem nad tym wielkim dziełem, jaki tytuł nadać temu naszemu zgromadzeniu. I wymyśliłem: Duch Święty pośród nas. Za sprawą Ducha Świętego rozpoczęło się wszystko, co na ziemi się zaczęło. Duch Boży unosił się nad wodami. Na Słowo Pańskie rozdzieliły się wody od ziemi, niebiosa. Powstało wszystko. Kim jest ten święty? Koncepcja, jaką ludzie mają o świętym Bogu, jest zatrważająca. Im większy filozof, tym głupsze teorie. Najpierw był wielki wybuch, ale co było przed wielkim wybuchem? Prawda? I znowu wracamy. Bóg był zawsze. I nie wiemy, jak to się stało, że On zawsze był. I nie ma na to odpowiedzi. Ale Jego Duch też był zawsze. I to, co się stało w Betlejemie Judzkim, a nawet i wcześniej, ja przeczytam z Nowego Tłumaczenia Ewangelii Łukasza jeszcze raz historię o tym, co się wydarzyło. Dlatego, że to Duch Święty jest autorem tych wydarzeń. To On przygotował wszystko i tak się stało. Duch Święty był autorem Pisma Świętego. Wszystkie proroctwa dotyczące Pana Jezusa zostały oznajmione. Wczoraj brat Daniel nam czytał historię snu Nabukadnezera, który miał wizję wielkiego posągu i jako czwarty Królestwo, które miało nastąpić, to królestwo, kiedy święty miał zostać ukrzyżowany. Wydarzenia oglądali ludzie, przeżywali ludzie. Bóg dokonywał objawień. I my dzisiaj mamy objawienie od Boga Wszechmogącego, abyśmy mieli poukładane zmysły. I jeśli to się stanie za sprawą Ducha Świętego, to nie będziemy mieć pytań, czy człowiek z małpy pochodzi. Wiemy, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje. Ty znasz myśli moje, zanim jeszcze pojawią się one na moim języku. Któż to taki, który w swej wszechmocy jest w stanie ogarnąć te wszystkie rzeczy? Otóż, żeby nie czytać zbyt długich tekstów, 26 rozdział 1 rozdział Ewangelii Łukasza. Natomiast w 6 miesiącu mowa jest o tym, kiedy Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, już była w 6 miesiącu. Natomiast w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z Tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku, ta, którą uważano za niepłodną. Jest już w 6 miesiącu, żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała, oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Mamy taki zapis, który jest najbardziej fascynującym zapisem w historii świata. Ten zapis jest dla wielu ludzi kontrowersyjny. No jak to Panna mogła począć? Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, moja córka pracowała dla Żydów. No i tam się miał urodzić u jednego z tych Żydów, prawników, dzieciak. No wiedzieli, że będzie syn. I dyskusja była, no może to jest nasz Mesjasz. Ach, ja bym chciał, żeby to był mój Mesjasz. Ponieważ Żydzi od dawna, od zawsze wiedzieli, że ma przyjść Mesjasz. Skąd wiedzieli? Bo takie były obietnice składane im przez Boga, przez proroków od wielu, wielu wieków. Jeśli czytamy Słowo Boże, na kartach znajdujemy wiele tekstów mówiących o tym, że ktoś taki przyjdzie. Ci Żydzi mieli takie wyobrażenie, że nareszcie ja jako ojciec Mesjasza będę kimś. Nie chcieli już dłużej pracować. Nie chcieli się użerać z niedobrymi ludźmi. Byli prawnikami. Oczekiwali, że wreszcie ktoś spełni ich oczekiwania takiej błogości, radości, takiego stanu, w którym wreszcie byliby zadowoleni i nie wiem, czego by oczekiwali, bo ja nie sądzę, że ludzie znają swoje zamiary i myśli, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Każdy sobie coś tam maluje, ale jest to z dala od tego, jaka jest rzeczywistość. Każdy ma inne wyobrażenie, co jest fajne i co miało być jako fajne. Bogu upodobało się inaczej. Bogu upodobało się, by Duch Święty rozpoczął dzieło odkupienia. By Duch Święty zaczął aktywnie działać. Wybrał Marię, dziewicę, dziewczynę. Niedawno słyszałem, ona miała chyba 16 lat. Nie pisze Słowo Boże, ile miała lat. To była młoda dziewczyna. Ona sama nie wiedziała, co Bóg przygotował dla niej. My też często nie wiemy, co Bóg przygotował dla nas. Ale to, co przygotował dla każdego z nas indywidualnie, jest najlepsze, co może się stać. W życiu Marii stała się najdziwniejsza rzecz. Została w jakiś przedziwny sposób przez Ducha Świętego zapłodniona, jej ciało stało się narzędziem do poczęcia Syna Bożego. I wiecie, to jest takie misterium, to jest taka wielka, niesamowita historia. Nigdzie na świecie nie znajdujemy w żadnej religii czegoś podobnego, takich zdarzeń, takich wydarzeń, żeby Bóg się pofatygował, by coś zrobić dla ludzi. Wszędzie w religiach ludzie się muszą fatygować, żeby dotrzeć do Boga. A jak do Niego dotrzeć, jak On jest tam daleko? Ale On dociera do nas przez swojego Ducha Świętego. Docierał przez wieki na kartach Słowa Bożego do wielu ludzi, oznajmiał słowo, oznajmiał wydarzenia, oznajmiał prawdy, które miały stanowić podstawę do budowania wiary człowieka. Maria uwierzyła wreszcie też w to, że jest szczególnym naczyniem Bożym. Te historie, które mamy zapisane, są przepiękne. Kiedy zgłębiamy się tak szczerze w powadze nad tym, co napisano, to widzimy przepiękność cudownego dzieła. Nie ma nic piękniejszego na świecie. Przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. To jest nowe tłumaczenie. Oczywiście ja z tego nowego zaczynam czytać, żeby się wreszcie przestawiać na nowsze tłumaczenie, ponieważ nasze ostatnie sprzed 50 lat zaczyna się robić już powoli mniej zrozumiałe, ale ja się wykształtowałem na tym poprzednim tłumaczeniu i czasami brak mi cytatów tych nowych, bo jeszcze się ich nie nauczyłem. A one powodują, że jak gdyby to tłumaczenie jest troszeczkę pełniejsze w sensie odniesienia nawet do naszego języka współczesnego. Przestań się bać. Któż by się nie bał? Gdy pojawił się anioł w twoim domu, co byś zrobił? Co byś zrobiła? No do niektórych domów to anioły przyszły same. Teraz te nasze święta Bożego Narodzenia i najwięcej radości miały dzieci, prawda? Kiedy odpakowywały swoje prezenty. Ale gdyby anioł pojawił się w twoim domu, byłoby to zadziwiające. Byłoby to coś niesamowitego. Przestań się bać, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Gdybyśmy czytali Ewangelię Mateusza początek, to Mateusz opisał Pana Jezusa z rodowodów, czyim synem był Pan Jezus. I leci aż do Abrahama, do początku stworzenia. Pokoleń 14. Następnych pokoleń 14. Następnych pokoleń 14. Nie wiem, czemu taka dokładność w wymienieniu, jakim synem był Pan Jezus, z jakiego domu, ale dla niektórych ludzi studiujących Słowo Boże były to bardzo wielkie wydarzenia. Czytałem historię pewnego Żyda, który utrapiony mękami wreszcie uciekł z terenów okupowanych, na których się znajdował. Trafił do Nowego Jorku i tam zobaczył napis po angielsku i po hebrajsku. Miejsce dla Żydów. Wszedł. W tym czasie czytano rodowód Pana Jezusa. A ja tego nie wiedziałem, powiedział. Dla niego była to podstawa do akceptacji, ponieważ do dzisiaj w tradycji żydowskiej jest to, żeby z pewną zacnością odnosić się do tych, którzy mają fajny, czysty rodowód. Ci Żydzi, którzy się pomieszali z innymi narodami, są jak gdyby nieco inaczej traktowani. Jest pewna cała grupa ludzi, którzy wyróżniają się pośród nich. Ja nie znam zbyt wielkich szczegółów, ale kiedy byliśmy w Grudziądzu szukać miejsca dla zboru, to spotkaliśmy, to z Bożej łaski tak się stało, człowieka, który nam powiedział, gdzie się odbywały nabożeństwa baptystów w Grudziądzu. I pytamy, szukamy, proszę Pana, miejsca, gdzie się zgromadzali baptyści. A ja wam powiem, tu, chodźcie, pokażę wam. A za chwilę zaczęła się dyskusja, a ten pan tajemniczo bada nas, co my wiemy o Słowie Bożym, co my wiemy o religii, co my wiemy o Żydach. I dowiedzieliśmy się, że jest Żydem. I dowiedzieliśmy się, w jakiej grupie on jest, sympatyzuje i jego syn, jakie wydarzenia się są przygotowywane, jeśli chodzi o przyszłość, o Jerozolimę, o odbudowę świątyni i tak dalej. On był akurat sceptykiem, mówi, nie, świątyni odbudują. A ja mówię, proszę Pana, odbudują. A gdzie to napisane? A już wiedział, że musiało być gdzieś napisane. Jak było napisane, to znaczy, że coś takiego musi się stać. A ja mu mówię, a on jeszcze zadaje pytanie, u proroka Daniela? Nie, proszę Pana, u proroka Daniela. Daniel, prorok, mówił o tym, że również odbudują świątynię, ale w Ewangelii Mateusza, w Nowym Testamencie. No, Żydzi Nowy Testament troszeczkę mają jako taki, tylko jako literatura. Ja mówię do Rafała, Rafale, weź, daj, przynieś temu Panu Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że ta świątynia zostanie zburzona i też mówi o tym, o czasach przyszłych, kiedy tam odbudują świątynię i zasiądzie w niej Antychryst. Te słowa go zatrapiły, jak mu kazałem dać Nowy Testament. Ja mam Nowy Testament, ale był inaczej traktowany przez niego ten Nowy Testament, jak Stary Testament. Oczywiście modlimy się o niego, Samuel ma na imię, o Samuela się modlimy i wierzymy, że Duch Święty wykona swoje dzieło tak, jak wykonywał przez wszystkie wieki. Duch Święty był autorem tych cudownych wydarzeń w życiu różnych ludzi. U Marii to się przejawiło w najbardziej szczególny sposób. Bóg wybrał ją jako naczynie. To musiała być przedziwna kobieta, skoro Duch Święty zechciał spowodować, by ta poczęła i urodziła Pana Jezusa. Duch Święty jest autorem całego dzieła odkupienia. Od lat to Duch Święty puka do serc ludzi. Maria zatrwożyła się, ale usłyszała nie bój się. A kiedy usłyszała nie bój się, to czytamy potem, że ma nadać imię Jezus swojemu synowi. Potem przez lata, to było popularne imię w Izraelu Jezus, nawet bardziej takie religijne kraje, niektóre mają do dzisiaj imiona Jezus dla swoich dzieci. Bo to było najszlachetniejsze imię, jakie w danym czasie mogło być. Nie wiem czemu kopiują to piękne imię, ale wolno każdemu uczynić, co chce. Niektórzy mają gorsze imiona, Maria. Faceci mają Maria na imię na przykład. To już tego to nie mogę zrozumieć. Gdyby dodali Marianne, no to jeszcze bym zrozumiał. Ale Jezus to imię, które w przepiękny sposób brzmi do dzisiejszych czasów. Komu pięknie brzmi w sercu? Temu, który do tego imienia ma właściwy stosunek. Kto do tego imienia odnosi się z poważaniem, ma to inne znaczenie. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Ten tron najbardziej by się podobał wszystkim naśladowcom, prawda? I apostołowie, którzy zostali powołani do służby, pamiętali te słowa, że on weźmie jego tron. Bo Pan Jezus urodził się w takim dziwnym czasie. Cała Palestyna pod zaborem rządów rzymskich. Bardzo okrutnej władzy, bardzo bezczelnej, brutalnej. Wszyscy zamieszkujący tubylcy byli tylko i wyłącznie sługusami. Na niewiele im wolno było, chociaż Rzymianie jako chyba jedyne cesarstwo zezwoliło kapłanom żydowskim na urzędowanie w szczególny sposób i prowadzenia kultu w świątyni dla swojego Boga. Znowu przez Ducha Świętego, by pewne rzeczy się wypełniły. Nie tolerowano wielu rzeczy, zresztą w 70 roku, tak jak powiedział Pan Jezus, i będzie zburzona ta świątynia, a ja po trzech dniach ją odbuduję. Została zburzona. Świątynia została zburzona. Żaden Żyd nie miał tego w swoim sercu. To było najgorsze bluźnierstwo, jakie ktoś by mógł powiedzieć wobec miejsca świętego, jakie oni mieli. To tak jak dzisiaj meczet Omara, który stoi w Jerozolimie. Już kilka osób zostało zabitych z powodu tego, że pan Trump ogłosił Jerozolimę państwem Izraela. Dziękuję Bogu za odważnego faceta. Czym się to skończy, nie wiemy. Ja przypuszczam, że kochane Palestyńczyki wyślą rakietkę, która się pomyli i trafi w meczet Omara. Bo codziennie im tam wysyłają jakieś rakiety. Czy ten niepokój, który tam jest, jest od Boga? Nie. To diabelskie dzieło. To nie znaczy, że Duch Święty nie przygotowuje wszystkiego po swojemu, według swojej woli i dla swojego ludu. Gdy odbudują świątynię pańską, rozpocznie się dziwny proces. Dzisiaj jest wielkie poszukiwanie Arki Przymierza. Czytałem akurat któregoś dnia Księgę Samuelową, kiedy ta Arka Przymierza dostała się do Filistyńczyków. I tam powodowała dziwne rzeczy. Wśród Bożych ludów, w domu, w którym się znajdowała, dawała błogosławieństwo, ale naród cały to miał wrzody, to miał myszy, to mieli całą masę katastrof i przesyłali ją z miasta do miasta, wreszcie ktoś powiedział, odeślijcie ją do Izraela. Co to za dziwna skrzynia? Taka dziwna skrzynia. Kubek z manną, wąż miedziany, zakon. A była to inna skrzynia od wszystkich innych. Taki dowód Bożej obecności. Dzisiaj prawdopodobnie to Jeremiasz gdzieś ją tam zamurował i słyszałem ostatnio, że grzebią po tych tunelach pod świątynią, szukają, ale Palestyńczycy ich tam gonią, bo nie pozwalają im grzebać, żeby czasem nie odkryli tej świątyni. Palestyńczycy też wiedzą, że jeżeli tam jest ta skrzynia przymierza, to będzie źle dla nich. A potrzebują tej skrzyni do świątyni. Jeszcze jej nie ma. Czekają nas bardzo ciekawe czasy, bracia i siostry, kiedy te rzeczy wydarzą się i kiedy coś się tam na Bliskim Wschodzie stanie. To wszystko jest za sprawą Ducha Świętego. Ducha Świętego, który zapisał słowa w Piśmie Świętym, Ducha Świętego, który działa, Ducha Świętego, który działa wśród nas i wśród synów opornych, tak czytamy. On też tam działa. Niektórzy ten Jego głos chcą usłyszeć, a niektórzy Go ignorują. Maria jako naczynie Pańskie stwierdziła, oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. I Duch Święty nie przestał działać w tym momencie. Teraz niech urodzi i tak dalej. Nie, mamy wielką, piękną historię tego, co się dalej działo. W tych dniach Maria wybrała się drogą i pośpiesznie udała się w górskie strony do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami, błogosławiony owoc Twojego łona. Co znaczy błogosławieństwo? Co znaczy to słowo w odniesieniu do tych wszystkich utarczk codziennych, tych wszystkich problemów i trosk, jakie ludzie mają? Błogosławiona jesteś. Ludzie pragną błogosławieństw. To coś dobrego, co ma spłynąć na nas z góry, to coś, co ma odmienić nasz los, to coś, co jest inne niż dotychczas udział w naszym życiu. Czemu zawdzięczam to przybycie do mnie? Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Z Ducha Świętego Elżbieta nagle, kiedy Maria ją pozdrowiła, Duch Święty na nią stąpił, wypowiada słowa, które w tym momencie były całkowicie nieadekwatne. Jeszcze się nie narodził Zbawiciel. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Matka mojego Pana. A kim był ten Pan? Wszechmogący Bóg. Zdawała sobie sprawę przez Ducha Świętego o wyższości dziecięcia, które się ma zrodzić, ponieważ została, dzieci się poczęło już. I wypowiada takie piękne słowa, bo gdy Twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Nie wiem, jak to jest w życiu kobiet, ale jak się płód porusza, to mamy się cieszą. Przynajmniej ja mam tylko 5 dzieci, to zawsze żeśmy tam dotykali, jak to się tam ładnie ruszało. A potem wyszło i ale to było wielką radością. Nawet płacz dzieci jest radością i jest pięknym. A potem, kiedy są takie małe i pyskują, są najkochańsze. A najkochańsze są, jak mają 3,5 roczku, 4. Chociaż dzieci są kochane zawsze. No, przynajmniej powinny być. Ale radość w łonie matki spowodowana przez Ducha Świętego była inna. To było coś, co uzupełniło wszelkie braki, jakie były w tym czasie w życiu tych ludzi. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Szczęśliwą jest ta, która uwierzyła. Wiecie, gdy czytamy historię z Pisma Świętego, mamy do czynienia z wiarą, z uczuciem i z materią. Uczucia nasze są jak huśtawka, raz tak, raz siak. Wiara nasza też jest taką huśtawką, jeśli nie jest zbudowana na właściwych faktach, na świętym, wszechmogącym Bogu, gdy Duch Święty nie buduje naszego życia. Wielu ludzi mi mówiło, szczególnie młodych, a ja nie wiem, czy to tak jest, ja chyba straciłam wiarę. Wiary nie można stracić, bo zawsze się ją ma, bo siadasz na krzesło i mówisz, że ono się nie zawali. To jest wiara. Ona może paść. Ona może być z papieru. Wiara jest codziennością. Bez niej nie da się żyć. Ale wiara do spraw duchowych, ta jest z Ducha Świętego. Kiedy obserwujemy dokładne zapisy, jesteśmy pełni podziwu, że Bóg tak cudownie to przygotował. Czytamy te słowa, kochani. Ja przynajmniej rozkoszuję się tymi słowami, gdy dowiadujemy się, że ci ludzie przeżywali pewne rzeczy w inny sposób niż my. To był początek nowej ery. Coś się zaczęło tworzyć. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła. Początkiem szczęścia jest wiara. Wiara, że Duch Święty Wszechmogącego Boga. To jest trzecia postać Ojca Świętego, który przejawia się jeszcze w tym czasie, kiedy nie został Duch Święty wylany na mieszkańców ziemi do czasu pięćdziesiątnicy. Ten Duch Święty inaczej się przejawiał. Ale przejawiał się, że ludzie byli szczęśliwi. I Maria zaczyna coś fajnego robić. Wtedy Maria powiedziała, moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy. Gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, za błogosławioną. Fajne słowo. Bóg zwrócił uwagę na moją pokorę. Ja nie wiem, na co Pan Bóg zwraca uwagę w Twoim życiu. Niektórych to chyba widzi pychę, a nie pokorę. A może głupotę, a nie mądrość. Bo źródło, z którego piją, jest często zmącone, skażone. Ich wiara jest taka, z jakiej wody piją. Mieszkamy w takim kraju, który dzisiaj hucznie obchodzi święta. Bardziej one dotyczą tego, co człowiek czyni, jakie musi mieć potrzeby, jakie zakupy wykonać, a mniej zastanawia się nad tym, co się wydarzyło. Maria, czytamy, wielbi Boga za to, że zwrócił uwagę na jej pokorę. Siostry kochane, gdybyście miały taką pokorę, jak Maria miała, sądzę, że większe rzeczy by się działy. I tego wam życzę z całego serca. Ale bracia też, nie myślcie, że jesteście lepsi. Przed Bogiem jesteśmy kimś innym, gdy mamy pokorę. Wszyscy pyszałkowie źle skończyli. Pan Jezus też o tym mówił. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. I ten proces, który Duch Święty zapoczątkował pracy nad ludźmi i pracy nad społecznościami, jest przedziwnym procesem. Maria wysławia Pana, wywyższa Pana. To jest naturalne pragnienie każdego pokornego człowieka. Każdy, kto w społeczności bierze ten udział z powodu pokory przed Bogiem, z powodu bojaźni przed Panem. Panie, chcę Cię uwielbić, chociaż jeszcze raz. Cieszymy się z takiej społeczności. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy. Mój duch raduje się. Odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, za błogosławioną, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką, święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. I Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Fajne odwiedziny. 3 miesiące. My powiadamy, że jak ktoś przyjeżdża do nas na dłużej, to troszkę nie tak tam się dzieje. Ale jeśli macie do czynienia z pokornymi ludźmi, z nimi zawsze jest miło, z nimi zawsze jest przyjemnie, z nimi zawsze jest dobrze. Bo to są ludzie przez Ducha Świętego prowadzeni, przez Ducha Świętego przemienieni. Z takimi ludźmi chce się być. I kochani, tego Wam życzę w te święta, aby Duch Święty przemieniał nasze domy na domy pełne pokory, pełne radości. Aby Duch Święty sprawiał, żebyśmy mieli społeczność, która jest niczym niezastąpiona. Któregoś dnia obejrzałem migawkę, zawołali w telewizji, zawołali jakichś ekspertów do pokojowego współistnienia przy Wigilii. Co mają robić, żeby się nie kłócić? Bo jak zaczynają temat polityki, to ludzie są tak podzieleni, że po pewnym czasie obierają płaszcze i wychodzą z Wigilii. Czy to jest, bracia i siostry, powód naszego zgromadzenia się? A niech sobie tam politykują. Mamy radość, że mamy Pana Jezusa. To Duch Święty jest autorem przeżyć, jakie mamy przed Jego obliczem. Lepiej nie dyskutować ani o polityce, bo nawet i ta władza, czy się podoba, czy nie podoba, jest od Boga. Tak czytałem w Bożym Słowie. Z Bożego dopustu są wszystkie władze. A co było w Izraelu w tym czasie? Zobaczcie. Co Żydzi myśleli o Rzymianach? Gdyby mogli, to by ich utopili w łyżce zimnej wody. Takie było ich nastawienie. Bardzo nie znosili tego jarzma. A kiedy przyszedł Pan Jezus, kiedy już zaczął ich pouczać, to wydaje takie dziwne im polecenia, gdyby cię ktoś przymusił, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. A dotyczyło to rozkazu rzymskiego. Każdy żołnierz miał prawo zmusić każdego Żyda, aby przez jedną milę niósł jego ekwipunek. Jak kogoś nie lubisz, to jak to nieść? Ty, wstrętny Rzymianinie, ty mnie zmusiłeś, muszę iść, bo inaczej mnie obetniesz język. A Pan Jezus mówi, nie, idź z nim dwie mile. Co się działo? Po przejściu drugiej mili gorycz minęła, bo była z serca. Kochani, jak czasami nas ktoś przymusza do niektórych rzeczy, a nie chcemy być, takie śląskie słowo Wam powiem, bo ja jestem Ślązakiem, zmierzłym, to idź i rób więcej, niż od Ciebie się wymaga. Radość powstaje w sercu. Duch Święty zapisał nam słowa, które dają nam radość, dają nam miłość, dają nam nowe przeżycia. Błogosławieństwo Marii jest niesamowitym błogosławieństwem. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. A potem urodził się Jan Chrzciciel, w Ewangelii Mateusza, Łukasza czytamy. Potem jest czas narodzenia się Pana Jezusa. I znowu nadzwyczajna historia. Nigdzie takiej nie znajdziecie na świecie, w żadnej literaturze. Urodziła swego pierwotnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. I co się dzieje? Czy Duch Święty przestał pracować? Nie. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jedno do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczymy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie 8 dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed jego poczęciem. Nadzwyczajne wydarzenie. Rodzi się Król Królów, Pan Panów, Władca Świata, Boży Syn. Nie rodzi się w domu wielkich królów. Herod, tak bardzo zazdrosny, zawistny, z tego powodu wymordował 2000 dzieci w Betlejemie, chłopców. I to najsmutniejsza historia z narodzeniem Pana. Ale tak się działo z powodu ludzi bezecnych, bezbożnych. I Duch Święty nie przestał działać. Posłał Pan Bóg aniołów na pola Betlejemu. Pasterzom się objawia Bóg. Później oczywiście trzem mędrcom, wczoraj słyszeliśmy o tym. Ale zadziwiająca rzecz jest, czemu tym prostym ludkom? Gdybym ja plan zbawienia opracował, to w mojej mądrości by takich nie było mądrości. Wielkim jakimś żeby. Tam się urodził. A on się rodzi z prostej, pokornej, najpokorniejszej kobiety. Za sprawą Ducha Świętego dzieją się różne wydarzenia. Za sprawą Ducha Świętego dzieją się objawienia pierwsze dla aniołów, dla pasterzy. Pasterze, co to za pasterze byli? W świątyni pańskiej składano ofiary z owiec. I okazuje się, że kapłani, którzy uczestniczyli przy wszystkich ofiarach w plemię Lewiego, korzystało dla siebie z owiec na swoje obrzędy ofiarnicze, z owiec, które były pasione na polach betlejemskich. To 12 chyba kilometrów jest z Jerozolimy do Betlejem. I te szczególne owce musiały być pasione. ta służba tych pasterzy była pośrednią służbą. Wiecie, co pasterz robi? No. Nawet nie za bardzo myśli się o nich, że trzeba im dać jeść. Ale pasterze czuwający, trzymający nocne straże, zostali przez Boga wyróżnieni, by przyjąć najwspanialszą wiadomość o narodzeniu się Zbawiciela. Nie arcykapłani. Zobaczcie, nigdy Pan Jezus nie bratał się z kapłanami, z uczonymi w piśmie, z mędrcami. Jemu nie było po drodze z tymi, którzy wykrzywiali proste drogi Boże. Raczej ich napominał, strofował, a oznajmiał te wielkie prawdy prostym ludziom, którzy potrafili docenić to, co Bóg uczynił i postanowili przekazywać tę wieść dalej. Jedne z ostatnich słów Pana Jezusa i będzie głoszona ta Ewangelia po wszystkim świecie, po wszystkich zakątkach świata. I jest głoszona ta Ewangelia, przetłumaczona już jest prawie na wszystkie języki. Może kilka na rzeczy jeszcze zostało. A co Pan Jezus wtedy powiedział? A wtedy przyjdzie koniec. Mówił o końcu. Mówił Pan Jezus o końcu. Mamy zapis początku Jego narodzenia, ale też to On stwierdza, że przyjdzie koniec. Pasterze otrzymują poselstwo. Dziś urodził się wam Zbawca, jest Nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Zbawca. Dziś urodził się wam Zbawca. Każdy człowiek, który w tego Zbawcę uwierzy, będzie razem z Nim żył. Każdy człowiek, który go przyjął. Apostoł Jan opisuje początek swojej Ewangelii, opisuje zupełnie inaczej. On pisze, że na początku było Słowo, Bogiem było ono Słowo, a potem powiada, a tym, którzy przyjęli Jego Słowo, dał prawo, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Otóż nagle okazuje się, że za sprawą Ducha Świętego ludzie, którzy przyjmują tego Zbawiciela, mają prawo, mają moc stać się dziećmi Bożymi. Są dzieci Boże na tym świecie. To jest autorstwa Ducha Świętego, który nam zapisał te słowa na kartach Biblii. To nie są nasze pomysły. Ja nie jestem dzieckiem Bożym, dlatego że ja coś dobrego zrobiłem. Nie, ja byłem wielki łobuz. A w zamysłach miałem takie pomysły, że nie daj Panie Boże. Do dzisiaj mam. Muszę z nich pokutować. Ale kiedy pojawił się Jan Chrzciciel i zwiastował przygotowanie drogi Pańskiej do przyjęcia Pana Jezusa, to głosił z mocą Bożą Słowo Boże. Przypominał, jakie były prawa Boże, co było istotą. I co robili Żydzi z Jordania, którzy przychodzili do Jezusa? Wyznawali publicznie swoje grzechy. Wczoraj o tym wspomniałem. Co za śmieszna natura. Wyznawać swoje grzechy? Przecież na całym świecie nigdzie takiej historii nie ma, żeby grzechy swoje wyznawać. U Żydów tylko była ta procedura. Wszystkie inne ofiary, jakie ludzie składali, to po to składali, żeby zasłużyć sobie na jakieś dobre, jakieś błogosławieństwo. Nawet obejrzałem kawałek bardzo głupiego filmu, jak nasi polscy Słowianie czczą przedchrześcijańskie bóstwa. No i tam jajko wrzuca na ogień i coś tam. A to ma być urodzaj lepszy. Za każdym razem w koncepcjach ludzi jest ta myśl, żeby coś zrobić dla Boga. Zasłużyć sobie na jakieś łaski. Do dzisiaj ludzie noszą jakieś talizmany, jakiś kamyczek. A, on mi daje szczęście. A on mnie uratuje. Nie wiem przed czym, bo i tak giną. To nie na tym polega. To Bóg przyszedł do człowieka. Tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. to znaczy dał zdolność do poczynania, do życia na ziemi, by oddawać Bogu chwałę. Zobaczcie, gdy Duch Święty stąpił w życiu Marii i Elżbiety, Maria powiada: wielbi dusza moja Pana, i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Zupełnie inne nastawienie jest u tych ludzi. To nie ja teraz coś będę robić. Nie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Boży to dar, aby się ktoś nie chlubił. Tak pisze apostoł Paweł. To, co Bóg uczynił, wobec nas się liczy. A ci, którzy dostępują wspaniałości Bożej, wielbią Boga. Jeżeli w pokorze chodzimy przed Panem, to mamy to pragnienie wielbić Boga. Gdybyśmy mieli więcej czasu, ja nie chcę przedłużać, mamy w tym samym rozdziale dalej niesamowite historie. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała na świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok. Zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką. Duch Święty zapisał nam, że była taka Anna. I zapisał, co było jej wyznacznikiem, co było jej szczególnego w jej życiu. Miała imię z plemienia Asher, była w podeszłym wieku, była wdową. Dniami i nocami nie opuszczała na świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Co sprawiło, że niektórzy ludzie w szczególny sposób upodobali sobie życie w takiej pobożności. Duch Święty sprawił, że w sercach tych ludzi, którzy zostali dotknięci mocą Wszechmogącego Boga, pojawia się chwała na ustach. Najróżniejsi ludzie, którzy dostępują zbawienia, choćby nie wiadomo skąd pochodzą, pierwsza rzecz, jaką robią, padają przed obliczem Wszechmogącego Boga. Jan Chrzciciel głosił Ewangelię i co? I ludzie wyznawali swoje grzechy. Otwarcie. Całe narody do dzisiaj są. Kto z was zna historię brata Jacques'a Taïwana, który pracował w dżungli w Nowej Gwinei, wie, że dotarł do plemienia dla ludzi, dla których najwyższą cnotą była zdrada. Wszystko w tajemnicy. Nic nie może wyjść na jaw, tylko moje myśli. Zobaczcie, co robią fanatycy muzułmańscy. Podstępem wysadzić pół Ameryki. To jest moje zadanie. Kiedy Trump został prezydentem, wysłuchałem część jego przemowy. On będzie przyjacielem Izraela, opowiedział na początku. A nie Palestyńczyków. A cały świat był, nawet Polacy, sprzyjają za Palestyńczykami. On powiedział taką wielką rzecz. Każde dziecko w Izraelu ma jakiś cel, ma jakieś dążenia. Wielu z nich chce zostać kimś. Inżynierami, lekarzami, prawnikami, sportowcami, chcą osiągnąć cel. Ale każde palestyńskie dziecko w wieku 10 lat myśli o tym, jak zabić Żyda. Ten facet miał odwagę powiedzieć prawdę. Co to dało? Troszkę fermentu, ale niektórzy się obudzili. Rzeczywiście taka jest racja. Taka jest racja. Tajemnicze plany, a nie wyznanie, a nie dążenie. Jan Chrzciciel głosił słowo, aby ludzie przychodzili się chrzcić, wyznając swoje grzechy. To wyznanie grzechów, bracia i siostry, jest najpiękniejszą wolnością, jaka może człowieka spotkać. Kiedy w Oświece często mieliśmy takie wieczory przebudzenia, Kiedy Duch Święty zaczynał działać, to ku mojemu przerażeniu niektórzy ludzie zaczęli na kolanach wyznawać swoje grzechy jawnie. Przeraziłem się, czy czasem nie będzie to jakimś porażającym elementem wiedzy dla niektórych. Ale ta młodzież się okazała bardziej dojrzała, aniżeli starzy. Nikt nie mówił o tych grzechach, które ludzie wyznawali, ale ludzie wyszli z miłością, jakiej nigdy wcześniej nie mieli. Bo wyzwolenie od grzechów to jest największa wolność w życiu człowieka. To Duch Święty powoduje, żebyś grzechy swoje wyznał, a nie trzymał i krył się po kątach. Dlaczego uczynki ludzkie mają być takie tajemnicze? Niektórzy ludzie mają kuku na punkcie krycia swoich tajemnic. I co jest z tą tajemniczością? A wszędzie musisz uważać. Przestałem chodzić do więzienia od roku. A gdybyście poszli do więzienia, to tam się nie zdarza, że zaczynają ludzie o sobie mówić. Ale gdy Duch Święty ich dotknie, to wyznają swoje grzechy. Tam tajemniczość jest podstawą. Ale lęk, aby czasem nie wyszło na jaw to, co ja zrobiłem, jest tak tragiczny, że nie ma spokojnej nocy. Niektórzy dostają drgawek, dreszczy, wypieków, żeby czasem się nie wydało. Otóż Pan Bóg przyszedł nie po to, abyśmy trzymali nasze życie w tajemnicy, nie po to, abyśmy się zbroili w tajemną wiedzę. To nie jest zamysłem Ducha Świętego. Zamysłem Ducha Świętego jest, abyś wyznał swoje grzechy, abyś dostąpił przebaczenia przez Bożego Syna. On jest Zbawicielem. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziesz wolny, tym szybciej będziesz mieć radość, pokorę, miłość, jaką mają dzieci Boże. Zadziwiające rzeczy. Objawienie pasterzom, a ci idą i oznajmiają w Betlejemie i wszystkim innym. Idźcie zobaczyć, cośmy widzieli. Zbawiciela widzieliśmy. I zaczyna się okres budowy bezbronnego małego dziecięcia, by stało się Zbawicielem świata. Zadziwiające historie. Nie ma piękniejszej historii. Trwajmy w rozmyślaniu nad nimi, bracia i siostry. Studiujmy to Boże Słowo, bo tam naprawdę jest wiele. Tam jest wiele cudownych tajemnic. I niech łaska Pańska spocznie nad każdym z was. I chcę przypomnieć, pokuta, wyznanie jest uwolnieniem od wszelkiej głupoty. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Powstańmy do modlitwy. W czwartek o godzinie 18 spotykamy się, bracia i siostry, na nabożeństwie. W niedzielę, ostatni dzień roku, o godzinie 10 i w poniedziałek, 1 o godzinie 12. Tak ustaliliśmy wczoraj. Wszelkie plany, jakie macie, skorygujcie do planów w zborze, ponieważ to jest pierwsze, a resztę na dodatek. Prosimy o uwielbienie. Thank you.
nad nie zna. Wszak nad imiona wszystkie imię Jezus głośnym echem w niebie gra. Kto imię Jezus zawsze jasno świeci pośród nocy bólu bieg. Wciąż dni nadziei promyk Boży dzieci w nim odwagę wzmocnisz wnet. Imię Jezus, cudne imię Jezus, czyż kto za zniejsze na dnie zna? Wszak nad imiona wszystkie imię Jezus głośnym echem w niebie gra. Gdy się złamane serce w nim zanurzy, znajdzie tam cudowny lek. Choć głębią miota orka strasznej burzy, Panu ciszy wichruje. Imię Jezus, cudne imię Jezus, czyż kto za zniejsze na mnie zna? Wszak nad imiona wszystkie imię Jezus głośnym echem w niebie gra. Gdy przyjdzie czas, imiona sławne zgasną, imię Jezus będzie żyć jak purpurowy odblask wzorzy jasny, będzie we wieczności lśnić. Imię Jezus, cudne imię Jezus, czyż kto za zniejsze nad nie zna? Wszak nad imiona wszystkie imię Jezus głośnym echem w niebie.